Magazyn na zdrowie. Zapraszają Magdalena Konieczna i Aleksandra Włodarczyk.
Dziś zaczynamy od jubileuszu, bo już od 20 lat każdy noworodek ma badany słuch.
W oddziałach intensywnej terapii noworodkowej hałas przekracza 60-70 dB i tam strasznie hałasują wszystkie urządzenia, które wspomagają życie małych pacjentów. I w takich warunkach, dość trudnych, należy wykonać badanie diagnostyczne słuchu.
Na razie program obejmuje dzieci, ale mają być do niego włączeni także rodzice.
W pierwszej części programu będzie jeszcze jeden temat poświęcony noworodkom, ale tym, które urodziły się przedwcześnie, i ogromnej roli rodziców na oddziałach intensywnej opieki medycznej nad takimi dziećmi.
Bardzo takim miłym obrazkiem jest, jak mama czy tata kanguruje, czyli po prostu bierze dziecko na swoje ciało, przytula. To jest taki zastępczy inkubator, ale pewnie najlepszy dla takiego maleństwa.
Takie maleństwa, jak przychodzą na świat, ważą zaledwie 0,5 kg.
Po muzycznej przerwie zapytamy, jak rzucić palenie.
Organizm na pewno będzie się domagać nikotyny, bo nikotyna jest substancją bardzo silnie uzależniającą. Natomiast w momencie, kiedy my sobie zmniejszamy stopniowo ilość dostarczanej nikotyny, no to też potem łagodniej przechodzimy przez ten cały proces.
Statystyki są nadal niepokojące. Pali co trzeci dorosły Polak.
Na koniec będziemy apelować, by zbadać swoje nerki.
My jako nefrolodzy bardzo często dostajemy pacjentów za późno, w momencie, kiedy ich kwalifikujemy do dializ. A to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby tego pacjenta trzymać od ośrodka dializ jak najdłużej, jak najdalej.
By się przekonać, czy nasze nerki dobrze pracują, wystarczy raz w roku zrobić badanie moczu. Zapraszamy na pół godziny z Wielkopolską Medycyną.
Akcja profilaktyka.
Od 20 lat prawie każde dziecko w Polsce tuż po urodzeniu ma badany słuch. Mamy jubileusz programu powszechnych przesiewowych badań słuchu u noworodków. W Poznaniu odbyła się z tej okazji konferencja z udziałem lekarzy i Jerzego Wsiaka z Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Podsumowano 20 lat programu, który nie zwalnia tempa, wręcz przeciwnie, rozwija się. W planach na przykład objęcie rodziców screeningiem genetycznym.
7 376 684 dzieci przebadanych. I to są dane dosłownie sprzed kilku dni.
Jerzy Owsiak, prezes Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Te dane pokazują, że to idzie przez cały czas, że nie ma dnia, w którym byśmy się zatrzymali. Mało tego, te badania są obligatoryjne. Nie może dziecko, znaczy nie dziecko, ale matka opuścić działu położniczego bez tej wklejki albo żółtej, albo niebieskiej, która mówi o tym, że albo dziecko jest, wszystko jest tam w porządku, albo dziecko wymaga dalszego badania w ośrodkach już specjalistycznych.
Przed rozpoczęciem programu, czyli ponad 20 lat temu.
Dr Grażyna Greczka, koordynator do spraw raportów i analiz.
Średni wiek dziecka implantowanego wynosił ponad 4 lata. Po wprowadzeniu programu badań przesiewowych słuchu u noworodków, ten wiek dziecka implantowanego obecnie wynosi około 12 miesięcy.
Jest to największy program profilaktyczny, największy program populacyjny realizowany w naszym kraju i realizowany absolutnie w całości ze środków społecznych i ze środków społecznych finansowany.
Mówi koordynator medyczny programu profesor Jarosław Szydłowski z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.
Program, który jest realizowany od 20 lat, on nie ulega żadnym drastycznym zmianom, on ulega powolnej ewolucji, a ta ewolucja związana jest z postępem technicznym, z wprowadzaniem coraz nowszych, bardziej dostępnych i przyjaznych naszym pacjentom technik diagnostycznych. Dziś staramy się ten program doprecyzować, staramy się, aby ten program zawierał nowe narzędzia diagnostyczne, takie jak przesiewowe badanie ABR, a więc już nie tylko diagnozujemy czynność narządu ślimakowego, ale także analizujemy czynność nerwu słuchowego i wyższych ośrodków słuchowych.
Dzięki wysoko wyspecjalizowanemu sprzętowi będzie możliwe badanie słuchu już u malutkich dzieci, u których teraz to nie było możliwe, czyli u wcześniaków, które leżą w inkubatorach.
Państwo wyobrażacie sobie na pewno, być może nawet niektórzy z Państwa mieli wykonywane badania słuchu i te badania słuchu wymagają bardzo szczególnych warunków. Wymagają absolutnej ciszy, wymagają specjalnie dedykowanych ku temu pomieszczeń. Dzisiaj dzięki zaawansowanym technologicznemu możemy ten warunek brzegowy ominąć, a w oddziałach intensywnej terapii noworodkowej hałas przekracza 60-70 dB i tam strasznie hałasują wszystkie urządzenia, które wspomagają życie małych pacjentów. I w takich warunkach, dość trudnych, należy wykonać badania diagnostyczne słuchu. Postęp technologiczny doprowadził do tego, że jesteśmy w stanie te metody diagnostyczne realizować już właśnie w takich nieco trudniejszych warunkach niż do tej pory przewidziane.
Kolejnym etapem rozwoju programu powszechnych przesiewowych badań słuchu u noworodków ma być screening genetyczny, na razie w 2 województwach.
W tej chwili nie istnieje nic takiego jak screening genetyczny. Screening, czyli badanie przesiewowe u każdego dziecka, które się rodzi. To, co dzieje się u nas w tej chwili, to dopiero po identyfikacji czynnika ryzyka w momencie porodu, czyli rodzi się dziecko, jest zbierany wywiad od matki w kierunku występowania niedosłuchu w rodzinie. Dopiero później, jeżeli rzeczywiście dziecko okazuje się być głuche bądź z głębokim niedosłuchem, wtedy dopiero są wykonywane badania genetyczne, jest przebadane dziecko, są przebadani rodzice i pokolenia w obrębie tej rodziny, gdzie taki niedosłuch występuje. Natomiast to, co my planujemy również, to żeby identyfikować wcześniej takie grupy ryzyka, takie rodziny, gdzie występują niedosłuchy i tam zrobić te badania genetyczne, żeby zidentyfikować na przykład w kierunku dalszego postępowania naszego lekarskiego, czyli na przykład podawanie leków ototoksycznych. Wiadomo, że osoby, które mają ten potencjał genetyczny występowania niedosłuchu, one powinny z większą uwagą być później monitorowane, na przykład po zastosowaniu określonej terapii.
Program przesiewowych badań słuchu oczywiście nadal będzie kontynuowany przez fundację. Tymczasem trwają przygotowania do kolejnego finału Wielkiej Orkiestry. Tym razem hasłem tego finału będą słowa płuca po pandemii. Chodzi o pomoc zarówno dzieciom, jak i dorosłym.
Teraz musimy odnowić przede wszystkim sprzęt. Taki sprzęt, który będzie rehabilitował, który będzie diagnozował, bo nasze zakupy są głównie oparte właśnie w takim obszarze, czyli sprzęt obrazkowy, tak jak mówiłem, tu są rentgeny, są rezonansy magnetyczne, czyli to wszystko, co diagnozuje chorobę, a później ją leczy, czy rehabilituje. I ten sprzęt musi być pod ręką, on musi być nowoczesny, najnowocześniejszy. To jakby życie teraz pokaże, w jaki sposób te dzieci będą z tego korzystały, w jaki sposób będzie dostęp do lekarza, czyli rodzice jak będą mogli szybko z tego skorzystać. Mamy także ogromną ilość osób dorosłych. Generalnie kupujemy dla 15 oddziałów dziecięcych, ale oddziału dla dorosłych jest 49. A więc dużo więcej. Po raz drugi po sepsie gramy i dla dzieci, i dla dorosłych.
Najbliższy 32. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy pod hasłem Płuca po pandemii 28 stycznia przyszłego roku.
Magazyn na zdrowie.
Kiedy przychodzą na świat, ważą zaledwie 0,5 kg. Co roku w Polsce przedwcześnie rodzi się około 26 tysięcy dzieci. Statystycznie co 10. poród kończy się przed terminem.
Dzięki rozwojowi neonatologii tak małe dzieci w większości udaje się uratować. Ale walka o życie maluchów najpierw trwa kilka miesięcy w szpitalu, a później kolejne miesiące, a nawet lata rodzice muszą je rehabilitować. W Wielkopolsce wszystkie wcześniaki trafiają do kliniki przypolnej, gdzie już na oddziałach rodzice mogą się włączać w opiekę nad nimi. To także stymuluje ich rozwój.
Helena przyszła na świat w 22. tygodniu ciąży, czyli kilkanaście tygodni przed terminem.
W chwili urodzenia ważyła 510 gram. Na ten czas ma teraz 5 miesięcy takie skorygowane i 9 miesięcy od urodzenia licząc skończona. Na szczęście wszystkie kontrole, wyniki są pozytywne, rokowania są jak najbardziej dobre, także wszystko tutaj się układa pozytywnie.
Nie wszystkie tak małe wcześniaki, które przychodzą na świat w połowie ciąży, udaje się lekarzom uratować.
22. tydzień ciąży to już jest taka bardzo szara strefa i wiele z tych dzieci nie ma szans na przeżycie.
Neonatolog dr Katarzyna Wróblewska-Seniuk.
Rodzi się w skrajnie ciężkim stanie i wtedy podejmujemy tylko taką opiekę paliatywną, ale jeżeli dziecko wykazuje jednak aktywność, wykazuje wolę życia, no to wtedy oczywiście podejmujemy tą całą intensywną terapię i zdarza się, że takie dzieci też udaje się uratować. I one wychodzą do domu. Wiele dzieci rodzi się tutaj na miejscu, ale również jeżeli urodzi się wcześniak w jakimś szpitalu powiatowym, to również przyjeżdża tutaj do nas i potem na naszym oddziale jest leczony.
Rocznie o jakiej liczbie dzieci mówimy?
Wszystkich dzieci mamy około 5 tysięcy i z tego mniej więcej 10% to są wcześniaki, które trafiają tutaj do nas na oddział.
Jak bardzo one są wczesne, jak malutkie? Który tydzień ciąży potrafi nawet być?
No, wcześniakiem jest każde dziecko, które się rodzi przed 37. tygodniem ciąży, natomiast takie najbardziej dojrzałe dzieci, które tutaj ratujemy, to rodzą się w 23., 24. tygodniu ciąży. Są to maluszki.
Krótko po połowie ciąży.
Tak, dokładnie. Są to maluszki, które ważą czasami 500-600 gramów, także są to rzeczywiście skrajnie małe, skrajnie niedojrzałe noworodki.
Córka akurat na Ojemie przebywała dosyć długo, bo tam spędziła te pierwsze 3 miesiące życia. No, generalnie łączny pobyt jej w szpitalu wynosił prawie 5 miesięcy. Pobyt dziecka na intensywnej terapii zawsze budzi jakiś niepokój rodziców, jest to ogromny stres.
Synek z 25 tydzień ciąży, 850 gram. To jest ogromna mieszanka emocji, bo z jednej strony to jest radość, że jestem mamą, ale z drugiej strony to jest strach, lęk o to moje dziecko, czy wszystko będzie w porządku. Dla nas to też było pytanie, czy w ogóle przeżyje, ale też duże poczucie winy. Bardzo często my, szczególnie mamy, mamy poczucie winy, czy mogłyśmy coś zrobić, żeby do tego nie doszło.
Rodzice odliczają dni pobytu dziecka na oddziale.
Śmiejemy się, że często właśnie do tego właściwego terminu porodu, także czasami jest to 3-4 miesiące, ale zdarza się, że taki wcześniak leży tutaj nawet pół roku. To jest ogromna praca, którą musimy włożyć, żeby takie dziecko przygotować do wyjścia do domu. On musi być wydolny oddechowo, czyli musi sam oddychać, musi urosnąć, musi ważyć co najmniej 2 kilo, żeby mógł być wypisany i musi nauczyć się pić smoczkiem albo z piersi. Także jest tutaj wiele etapów, które to dziecko musi osiągnąć, żebyśmy mogli myśleć o wypisaniu go do domu.
Czyli Państwa ogromna praca, ale też pewnie duży stres rodziców, tak? No bo to każdy dzień w zasadzie życie w niepewności.
Zgadza się. W każdym dniu może się coś wydarzyć. Oczywiście najbardziej niebezpieczny jest ten pierwszy okres, zaraz po urodzeniu. Wtedy te dzieci są niewydolne oddechowo, wymagają często intubacji, ale później też czyha na nie wiele niebezpieczeństw, jest ryzyko zakażeń szpitalnych, ryzyko sepsy.
Jak rodzice do tego podchodzą? Bo w ogóle kiedy mogą taką kruszynkę wziąć czy kangurować? No bo to też jest ważne, prawda?
Staramy się, żeby rodzice jak najwięcej przebywali na oddziale, nawet jeżeli dziecko jest jeszcze w bardzo ciężkim stanie i nie może być brane na ręce, to na pewno może być dotykane, może być głaskane. Rodzice mogą spędzać przy nim tyle czasu, ile potrzebują, ile chcą, ile mogą. Często rodzice siedzą przy tych dzieciach, czytają im książeczki, śpiewają piosenki, a później jak dziecko już jest właśnie bardziej zaadaptowane, ustabilizowane, to wtedy bardzo takim miłym obrazkiem jest, jak mama czy tata kanguruje, czyli po prostu bierze dziecko na swoje ciało, przytula. To jest taki zastępczy inkubator, ale pewnie najlepszy dla takiego maleństwa.
A w momencie wypisu pojawia się pytanie, jak zajmować się wcześniakiem w domu.
Jak rodzice mają pielęgnować dziecko w domu? Co robić w domu?
Chłopiec kilo 150, aktualnie już ma kilo 700. Jest to dla mnie nowa sytuacja, z którą jeszcze nie miałem okazji się zmierzyć.
Rodzicom pomaga punkt konsultacyjny, który działa w klinice przy Polnej w Poznaniu.
Gdzie rodzice dzieci z wyzwaniami rozwojowymi za darmo otrzymują taką informację, pomoc.
Joanna Żółkiewska, Fundacja Laboratorium Marzeń, która pomaga w prowadzeniu tego punktu.
Kierowanie, o jaką pomoc mogą się starać, taką systemową ze strony różnych instytucji, urzędów, bo tego bardzo brakowało, tego mi też jako mamie brakowało, bo rodzic wcześniaka wychodzi z bardzo grubym wypisem, właściwie z dziesiątkami różnych zaleceń i konieczności konsultacji.
Dlatego teraz coraz częściej specjaliści mówią o potrzebie wprowadzenia neonatologicznej opieki koordynowanej.
To jest bardzo, bardzo dobry pomysł. Powinna być taka poradnia dla wcześniaków, która działałaby przy szpitalu, gdzie ci rodzice trafialiby ze wszystkimi wynikami od innych specjalistów, ale również ze wszystkimi swoimi problemami, tak żebyśmy mogli te dzieci w odpowiednie miejsca kierować, a z drugiej strony długofalowo monitorować ich rozwój. To też dla nas by była cenna wiedza, bo po prostu poznalibyśmy dalsze losy tych naszych pacjentów.
Magazyn na zdrowie.
Co trzeci dorosły Polak pali papierosy. To, co niepokoi specjalistów, to prawie 8-procentowy wzrost liczby sprzedawanych papierosów w Polsce. W listopadzie specjaliści zachęcają palaczy, by pożegnali nałóg.
Statystycznie u długoletnich palaczy dopiero 7., 8. próba rzucenia palenia kończy się sukcesem. Najtrudniej rzucić palenie właśnie długoletnim palaczom, bo nikotyna silnie uzależnia. Ale dzięki specyfikom dostępnym na rynku, które wspomagają rzucanie palenia, można sobie z tym poradzić.
Jednak cały czas to palenie jest problemem.
Aleksandra Tymińska, Sanepid w Poznaniu.
Chociaż statystyki troszeczkę się poprawiają. No ten proces musi pewnie trwać. Podejrzewam, że też to pokolenie musi się wymienić. Jednak to takie pokolenie, które gdzieś tam w latach 60., 70. zaczynało palić, kiedy jeszcze nie było w zasadzie mowy o tym, że to jest tak szkodliwe.
Są tacy faktycznie, którzy palią i 40, i 50 lat, prawda?
Oczywiście są tacy palacze długoletni. Też my mamy przy okazji różnych naszych punktów informacyjno-edukacyjnych okazję z takimi ludźmi rozmawiać. Też robimy pomiar zawartości tlenku węgla w wydychanym powietrzu. No i u takich palaczy, którzy palą bardzo długo i też palą dużo papierosów, jednak widać tutaj, że ten poziom tego tlenku węgla niestety jest bardzo wysoki i co się wiąże po prostu z niedotlenieniem organizmu.
60 kilka lat palę. I nie mogę rzucić.
Ciężko jest, czy takie uzależnienie?
Trudno powiedzieć, to właściwie nawyk jest. Człowiek automatycznie sięga zalecenia, a rzeczywistość to jest zupełnie co innego.
Paliłem kiedyś bardzo dużo, ale już teraz nie palę.
Czyli taki środek trzeba tak. brać.
Brałem kiedyś różne i zawsze wracałem. A po desmoksanie nie, ale kiedyś tak z ciekawości chciałem spróbować, czy wrócę, nie? No rzeczywiście, ale jak już drugi raz wziąłem, to już od tego czasu nie próbowałem i udało się. Ja się bardzo nerwowym i więcej się je, dlatego tak wyglądam. Kiedyś tak nie wyglądałem, jak paliłem.
Paliłem, 60 lat paliłem. Każdy lekarz mówił, że muszę skończyć z tym.
Jak bardzo zanieczyszczone są płuca palacza, pokazuje proste badanie. Urządzenie, tak zwany smokolizer, mierzy poziom tlenku węgla, czyli czadu, w wydychanym powietrzu.
Nabiera pani powietrze?
I odlicza do zera. Będzie 3, 2, 1 sygnały dźwiękowe i wtedy objąć ustami i długi wydech, spokojny wydech.
Jeżeli się zobaczy rzeczywiście na aparaturze, że ona świeci tutaj na czerwono, że te wyniki przekraczają 5 razy normę, 6 razy normę, no to rzeczywiście no, jest ewidentnie dowód na to, że nasz organizm nie jest odporny na skutki palenia tytoniu.
Ale palenie papierosów nie wpływa tylko na płuca. Substancje zawarte w papierosach atakują też układ krążenia.
Czasami potrafimy się tłumaczyć, że wypalamy 1-2 papierosy dziennie.
Kardiolog profesor Przemysław Mitkowski.
Otóż okazuje się, że każdy wypalony papieros zwiększa ryzyko rozwoju chorób układu sercowo-naczyniowego, a przede wszystkim zawału serca. Jeżeli ktoś wypala od 1 do 5 papierosów dziennie, to ryzyko rośnie o 50% w porównaniu do populacji, która nie pali. Jeżeli jest to jedna paczka dziennie, to już ten wzrost jest o 400%, czyli czterokrotnie więcej.
Są palacze, którzy z dnia na dzień rzucają papierosy, kiedy okazuje się, że są chorzy.
Bardzo często są to osoby, które już często podejmowały różne próby właśnie rzucenia tego palenia, bądź chociażby ograniczenia.
Beata Rutkowska, Sanepid w Poznaniu.
Bardzo często mówią nam, że jeżeli podjęły jakieś skuteczne próby, to bardzo często było coś, co bardzo silnie wpłynęło na ich psychikę, czyli najczęściej była to jakaś jednostka chorobowa, która ich zmotywowała do takiego całkowitego zaprzestania palenia.
Próbowała pani kiedyś rzucić?
A gdzie tam?
Ale były jakieś próby rzucenia, czy nigdy?
Ale nie idzie po prostu. Może jak choroba wleci, to w ten czas dopiero do człowieka dotrze.
Nie ma tak naprawdę jednej najlepszej drogi do rzucenia palenia.
Psycholog Piotr Garbowski.
Część osób decyduje się robić to z dnia na dzień, część woli to zrobić stopniowo.
Nie jest tak trudne, jak mogłoby się wydawać.
Mówi psycholog Marta Błachut-Laskowska z poradni antynikotynowej.
Bo najważniejsza jest przede wszystkim motywacja, żeby rzucić palenie, czyli ta chęć. Dużo pacjentów mówi, że to jakby wydawało mi się wcześniej, że to jest bardzo trudne, ale z czasem się okazuje, że nie, że jakoś potrafią się przestawić i rzucają, i jak można powiedzieć, nawet zapominają po jakimś czasie te nawyki.
Jeśli ktoś ma obawy, jak mogłoby to na niego wpłynąć zdrowotnie, może skonsultować się ze swoim lekarzem. Jest możliwość wsparcia farmakologicznego, różnego rodzaju na przykład plastrów czy gum do rzucia, które pomogą organizmowi łagodniej przejść to, że nikotyna przestaje być dostarczana.
Fajną taką metodą, żeby rzucić palenie, jest na początku ograniczanie, ale nie tylko jakby ilości wypalanych papierosów, ale ograniczanie też dostępności do tych papierosów, czyli na przykład, że nie palimy, kiedy od razu nam się zachce, tylko po 15 minutach, albo na przykład ustalamy sobie, że papierosy palimy co 2, co 3 godziny, nie wcześniej, nie wypalamy całego papierosa, tylko 3/4 albo pół, nie zabieramy papierosów na przykład do pracy, albo nie palimy już w samochodzie, czyli takie małe, drobne rzeczy, które jakby powodują, że i tak zmniejszamy ilość tych papierosów w ciągu dnia.
Czyli takie pozwalanie organizmowi trochę od tej nikotyny odpocząć, tak? No bo to jest uzależnienie i organizm się będzie domagał.
Tak, organizm na pewno będzie się domagać nikotyny, bo nikotyna jest substancją bardzo silnie uzależniającą. Natomiast w momencie, kiedy my sobie zmniejszamy stopniowo ilość dostarczanej nikotyny, no to też potem łagodniej przechodzimy przez ten cały proces.
O, choroba! Jak to się leczy?
Niedawno w całym kraju obchodzony był Trzeci ogólnopolski dzień osób dializowanych. W Polsce choroby nerek stanowią poważny problem. Rocznie umiera około 110 tysięcy pacjentów z przewlekłą chorobą nerek.
W ramach akcji edukacyjnej spotkanie z lekarzami i pacjentami zorganizowało Ogólnopolskie Stowarzyszenie Moje Nerki. Jednym z tematów była profilaktyka, czyli sposób, by uratować swoje nerki.
Choroby nerek to choroby cywilizacyjne, mówi nefrolog z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, profesor Beata Naumnik.
Mamy 4 700 tysięcy szacunkowo osób z uszkodzonymi nerkami w Polsce, około 10-11% całej populacji. I te statystyki są bardzo podobne w świecie. Skąd to tsunami? Skąd taka liczba? No jest to związane z epidemią między innymi cukrzycy, otyłości, zespołu metabolicznego, nadciśnienia tętniczego, ponieważ nerka jest zwitkiem naczynek tak naprawdę. Jeżeli z tymi naczynkami coś się dzieje, to dzieje się niestety z samym kłębuszkiem nerkowym i z filtracją nerki, obu nerek. Te naczynka niestety bardzo łatwo uszkodzić. I jaki jest problem? Problem jest taki, że jeżeli te naczynka zostaną uszkodzone i taka podjednostka funkcyjna nerki włóknieje, to ona włóknieje raz na zawsze.
Zwłókniona, uszkodzona nerka nie ulegnie regeneracji. Nie ma na to obecnie leku. Problem polega też na tym, że na stan nerek ma wpływ wiek. Im jesteśmy starsi, tym starszy jest cały nasz organizm, a więc i nerki.
Nerka się starzeje tak jak wszystko inne, jak skóra, jak procesy degeneracyjne, które zachodzą w obrębie serca i innych narządów. Tak samo jest w nerce. Jeżeli do tego nałożymy jeszcze inne czynniki, czyli do upływu czasu, do postępu naszego wieku, dołożymy jakikolwiek inny czynnik, czyli palenie papierosów, leki przeciwbólowe, które są przyjmowane zupełnie bez kontroli, czasami wręcz bez potrzeby, bądź też po prostu są nadużywane. Proszę pamiętać o dopalaczach, proszę pamiętać o tym, że nasza masa ciała powinna być stała. Nabieranie, przybytek masy ciała wraz z upływem wieku już działa niekorzystnie, dlatego że ten narząd starzejący się będzie miał problem z obsłużeniem ciała, któregoś coraz więcej.
Pacjent z przewlekłą chorobą nerek żyje statystycznie o 6 lat krócej niż jego zdrowy rówieśnik. To duży problem społeczny.
Jak więc zahamować to tsunami, jeżeli wiemy, że jest to związane na przykład z otyłością, z nadciśnieniem tętniczym, z cukrzycą, to powinniśmy przede wszystkim w tych grupach ryzyka wdrożyć szeroko zakrojone działania profilaktyczne i przede wszystkim zwiększyć, ułatwić wczesne wykrywanie uszkodzenia nerek. Dlaczego? No właśnie po to, że będziemy mogli zadbać o ten miąższ nerkowy, który jeszcze został i który jest czynny i zahamować progresję tego procesu, bo niestety nie cofniemy tego, co już się wydarzyło złego w nerkach, jeżeli jest to związane szczególnie ze zwłóknieniem tego.
Wczesne objawy uszkodzenia nerek są bardzo niespecyficzne albo ich po prostu w ogóle nie ma, dlatego często w przypadku chorych diagnoza jest dużym zaskoczeniem, bo pacjenta przecież nic nie boli, a drobne dolegliwości typu zmęczenie czy brak apetytu to objawy, które zdarzają się każdemu. Sporym problemem jest więc uzyskanie wcześnie właściwej diagnozy, że nasze nerki źle pracują.
Oczywiście są wczesne objawy uszkodzenia nerek, ale tu potrzebne są badania laboratoryjne. I chcę podkreślić, że to jest bardzo ważny udział profilaktycznych badań w wykrywaniu przewlekłej choroby nerek, bo bez tego jesteśmy bezsilni. My jako nefrolodzy bardzo często dostajemy pacjentów za późno, w momencie, kiedy ich kwalifikujemy do dializ. A to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby tego pacjenta trzymać od ośrodka dializ jak najdłużej, jak najdalej. To jest w interesie pacjenta, to jest w interesie profilaktyki prozdrowotnej każdego kraju. I teraz w takim razie jak zrobić? Potrzebne są badania profilaktyczne, szczególnie w grupach ryzyka. A grupy ryzyka są znane, bo pacjent, który jest noworodkiem urodzonym z małą masą urodzeniową, taki paszport noworodkowy tak naprawdę urodzeniowy, każdy z nas powinien znać i powinien mieć tego świadomość, w którym miesiącu życia maciecznego zostałem urodzony. Pacjenci, którzy są palaczami nikotyny wieloletnimi, pacjenci, którzy są otyli, z cukrzycą, z nadciśnieniem tętniczym, już z chorobami układu sercowo-naczyniowego. Mówiłam, nerka to zwitek naczyń. Wszystko, co psuje naczynia, psuje nerkę. Pacjenci, którzy mają dużą współchorobowość, w wyniku czego otrzymują dużo leków, albo po prostu przyjmują dużo leków, albo budują masę ciała na potęgę i na prędce, To są wszystko osoby, które powinny znać swoją bazalną wyjściową funkcję nerek i powinny umieć ją monitorować. Co do tego jest potrzebne? Bardzo proste badania. Naprawdę badania, które jesteśmy w stanie zrobić sami w laboratorium, w podstawowej opiece zdrowotnej. Jeżeli nikt nas nie chce wysłać na te badania, chodzimy do kosmetyczki, chodzimy do fryzjera, pójdźmy do laboratorium, zróbmy badanie ogólne moczu, to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, oznaczmy kreatyninę. Laboratorium od razu wyliczy nam coś, co się nazywa EGFR, czyli taki wskaźnik filtracji kłębuszkowej, który jeżeli jest powyżej 60, jest traktowany jako dobry, pod warunkiem, że nic nie ma w badaniu ogólnym moczu i jeżeli nerki dobrze wyglądają w USG, które też możemy zrobić, USG jamy brzusznej jest dostępnym badaniem.
Reasumując, na początek zwykłe badanie moczu, potem oznaczenie kreatyniny i USG nerek. Zachęcamy do badań profilaktycznych, bo jak powtarzają lekarze, lepiej zapobiegać niż leczyć. I tym zaproszeniem kończymy nasz program. Usłyszymy się za tydzień o tej samej porze.
Magazyn na zdrowie. Zapraszają Magdalena Konieczna i Aleksandra Włodarczyk.